na studiach, w pracy, w grupie, w rodzinie również, tworzą się z czasem pewne obrazy, tak interpretowane przez innych. Ktoś jest zawsze liderem na pierwszym planie, jest takim przewodnikiem wycieczki. On nadaje rytm, on nadaje ton. Inna postać bywa postrzegana jako taki bohater drugiego planu. Jestem w cieniu, ale i tak mnie widać. Rozmaite jeszcze są te sposoby postrzegania obecności innych przez nas. Wracając do tego tematu dzieciństwa i okresu dorastania, czy ten okres ma decydujący wpływ na to, jaki jestem, będąc osobą dojrzałą, czy też już pewne działania to wyłącznie kwestia naszego wykształcenia, pracy nad sobą, umiejętności, predyspozycji, rozwijania ich.
Znowu pada sakramentalne, to zależy. Dlatego, że ja chyba nie mam w sobie dość czelności, żeby powiedzieć w 100%, że jestem tutaj czegoś pewny. Na tej zasadzie, że to jest w kontekście nauki i psychologicznie, pedagogicznie, to jest temat bardzo rozwojowy.
Mamy do czynienia z osobami, z żywym organizmem. Dokładnie tak. Nie z krzesłem, stołem, który można wymierzyć.
I ten proces... Z jednej strony my go znamy dość dobrze w kontekście psychologii rozwojowej, w kontekście tego, jak się człowiek rozwija i jakby jest dużo rzeczy, które wiemy. Z drugiej strony odkrywamy coraz to nowe rzeczy albo odkrywamy, że odkryliśmy to wcześniej, bo tak też się zdarza. No i teraz, jeśli dotykamy tematu chociażby takich ról, że tutaj mamy jakiegoś lidera, przywódcę, tutaj mamy kogoś bardziej skrytego, tu mamy kogoś bardziej analitycznego, wchodzi nam jeszcze kwestia temperamentu. Temperament, dobra wiadomość, jest wrodzony, więc podziękujmy rodzicom za to, jak to wyszło. Kiedy patrzymy na to, mówimy też już o kontekście osobowości. Tak? Osobowość ma dwie główne składowe. Temperament, czyli te cechy wrodzone, i charakter, czyli kwestie naszej pracy, między innymi nad temperamentem. I tu będą nasze doświadczenia, tutaj będą nasze reakcje, tu będą nasze postawy. Natomiast mamy w sobie pakiet takich naturalnych reakcji, które instynktownie przychodzą nam najszybciej. To będzie kwestia tego, że ktoś jest bardziej ekstrawertyczny i jednak lubi dużo mówić i dużo angażować energii społecznej. To będzie kwestia tego, że ktoś czuje duży komfort, kiedy nałoży się na niego odpowiedzialność za ludzi, procesy, czy zadania, czy zasoby. To będzie kwestia tego, że ktoś jest naturalnie bardzo, bardzo kreatywny, aż może nawet do przesady i ma problem utrzymać w ryzach i w strukturach. To są takie rzeczy, z którymi się rodzimy, mniej lub bardziej oczywiście. I potem przychodzą pierwsze decyzje. I jeżeli mamy zrozumienie tego, że okej, to część tych rzeczy jest moja, po prostu taki jestem, kropka. Nie, że tego nie zmienię, ale najpierw w ogóle przyjmę, taki jestem. To nie jest w cudzysłowie moja wina, że lubię dużo mówić. Tak, to nie jest moja wina, że mam potrzebę być w świetle reflektorów, na przykład, bo ktoś lubi, nie wiem, jako dziecko często się zgłaszał na jakieś przedstawienia szkolne i tak dalej. No to jeżeli ja to przyjmę, no to w tym momencie mogę podejmować nad tym pracę. Aha, ludzie mi zwracają uwagę, że może jednak za mało słucham. Albo w drugą stronę, kurczę, mam parę fajnych pomysłów, ale no nie odzywam się, bo może potrzebuję, żeby to w głowie jeszcze raz, drugi, trzeci gdzieś się poukładało. To też mi się zdarza w życiu zawodowym, jak pracuję z zespołami, gdzie właśnie odkrywamy te cechy, odkrywamy nasze różnice w osobowości, w temperamencie i ludzie doświadczają tego, że ktoś mówi, ktoś, kto jest taki bardzo analityczny, dostaje ode mnie taki pakiet, każda osoba dostaje taki pakiet haseł, które jeżeli się z nim identyfikuje, w sensie tego, że ta część jego temperamentu, właśnie na przykład taka analityczność, jest wyrazista, no to, że ma sobie wybrać jedno z takich mocniejszych zdań. I to jest fascynujący widok, kiedy ktoś czyta zdanie w obliczu całego zespołu, z którym pracuję może nawet kilka lat, nie bierz mojego milczenia za brak zaangażowania, odzywam się wtedy, kiedy naprawdę mam coś do powiedzenia. I ponieważ my jesteśmy w kontekście wtedy też takim merytorycznym, że no, robimy sobie jakieś wprowadzenie do tego wszystkiego, więc to nie jest oderwane, ludzie dokładnie wiedzą, o co chodzi, bo każdy takie jedno zdanie sobie wybiera, no to ja naprawdę czasami mam wrażenie, że widzę te trybiki na twarzach, które się zmieniają. Dlatego, że my w tym momencie otrzymujemy pewną dozę oddechu, bo po pierwsze ja mogę w końcu powiedzieć, że ja tak mam i jestem w bezpiecznym miejscu i wiem, że mnie ludzie zrozumieją, ale po drugie mogę usłyszeć, kto jeszcze chciałby mi powiedzieć, że po prostu tak ma. Następna rzecz jest taka, że odzyskujemy pewną dozę wolności na reagowanie, bo ja już się mniej się może denerwuję, bo mam świadomość tego, że, a przynajmniej rośnie we mnie świadomość tego, że on tego czy ona nie robi specjalnie. To nie jest złośliwe, to nie jest lenistwo, to nie jest... Dopiszmy sobie, nie? Tylko to jest kwestia tego, że ten człowiek tak ma i my w tym momencie o tym wiedząc uczymy się funkcjonować na nowo. I tak naprawdę myślę, że można to podsumować czymś, co Viktor Emil Frankl, twórca logoterapii, bardzo mocno akcentował, że tutaj szalenie ważna jest nasza postawa. Nie mam wpływu na to, jaki się urodziłem. Nie mam wpływu na to, czego doświadczyłem. Tak naprawdę taką ostateczną władzą w moim życiu jest po prostu władza mojej postawy. Jak ja zareagowałem na to, jak ja chcę zareagować. I to jest proces. To też nie jest tak, że to się dzieje hopsiup. Szczególnie jeżeli jesteśmy, no właśnie, chociażby wróćmy do tych obrazów dzieciństwa, przyzwyczajeni i bombardowani tym, że jesteś taki albo taki, to możesz, tego nie możesz. Jesteśmy po prostu w tym trochę więzieni. Więc odzyskiwanie tej władzy i budowanie w sobie tej postawy jest procesem. Procesem, nie jest wyrokiem żadną ze stron. Bo coś, co zawsze młodzieży powtarzam też na zajęciach z profilaktyki zdrowotnej, mamy taką cudowną kwestię w sobie, która się nazywa neuroplastycznością. To jest zdolność mózgu do przeorganizowania się, do tworzenia nowych połączeń. I zawsze się śmieję, że neuroplastyczność ustaje 5 minut po śmierci. Do końca życia jest w nas nadzieja, potencjał na to, że możemy wypracować w sobie nową postawę wobec tego, czego doświadczamy. Czy to jest dobre, czy to jest trudne.
Był pan kiedyś w Radzie Ekspertów przy Rzeczniku Praw Dziecka. Jest pan współautorem ogólnopolskiego badania jakości życia dzieci i młodzieży. Spytam teraz o takie skądinąd pięknie brzmiące sformułowanie szczęśliwe dzieciństwo. Tylko, że o szczęśliwym dzieciństwie najczęściej mówią dorośli. Z perspektywy już swego dorosłego życia. Czy to sformułowanie nie jest tylko pewną czasem nawet igraszką słowną?
Myślę, że dużo zależy od kontekstu, w jakim jest wypowiadane. Musielibyśmy trochę to rozłożyć na czynniki pierwsze. Co to znaczy szczęśliwe? Czy szczęśliwe będzie to, że człowiek dostaje to, co chce? No może tu i teraz tak, ale czy konsekwencje tego będą szczęśliwe? Mamy problem z perspektywy pokoleniowej i jakby jednym z takich moich obszarów zainteresowań, mamy bardzo duży problem z odroczoną gratyfikacją, z oczekiwaniem na nagrodę, dlatego że w tym momencie tak naprawdę co chcemy, to dostajemy. I to mówię nie tylko w kontekście mediów społecznościowych, ale nawet transformacji procesu robienia zakupów. Już nie są czasy, gdzie ja jeszcze pamiętam, jeszcze jestem w tym wieku, gdzie pamiętam chodzenie na targ o określonym dniu tygodnia, bo tylko wtedy można było coś konkretnego kupić. Wiem, że dla niektórych to jest science fiction, szczególnie młodszej generacji, ale tak było, tak było. Pamiętam też takie czasy, gdzie wracałem ze szkoły w podstawówce i w piątki o 15 leciał taki serial Power Rangers. Produkcja, którą każdy chłopak mający kilkanaście lat pod koniec lat 90. na początku tego tysiąclecia oglądał. I do dzisiaj pamiętam, że był piątek, ja miałem 8 lekcji, wychodziłem ze szkoły 15.05, 15.10 zaczynał się odcinek, więc biegłem przez po prostu całe miasto. Mijałem taki sklep RTV, gdzie była masa telewizorów na tej stacji włączonej, więc widziałem od razu czołówkę i wbiegałem do domu. Dlaczego? Bo wiedziałem, że nie obejrzę tego odcinka, bo powtórka była w poniedziałek o 9. Więc było pewne oczekiwanie, bo do tego zmierzam, było pewne oczekiwanie i był pewien proces przygotowania się na to i ewentualnego poniesienia konsekwencji. Dzisiaj jest z tym trochę gorzej, trochę trudniej. Szczęśliwe dzieciństwo to myślę sobie, że będzie też takie, w którym uczymy cierpliwości wobec siebie, wobec świata, wobec swoich właśnie też takich nawyków czy impulsów, no będzie lepsze słowo tutaj. W najlepszym wydaniu to będzie wyraz pewnej nadziei, żeby tak było, bo myślę, że nie ma człowieka, który nie marzy o tym, by dzieci, jakiekolwiek dzieci, miały szczęśliwe dzieciństwo. Jak to rozumiemy? No to już jest dużo, dużo głębszy temat i wiadomo, że dorosłemu będzie łatwiej o tym mówić, bo mówię, a dobra, faktycznie wtedy nie lubiłem tego nauczyciela, ale dzięki niemu miałem, może było trochę trudniej, ale dzisiaj mam szczęśliwą dorosłość. Myślę sobie, że takim punktem wyjścia po prostu może być w kontekście szczęśliwego dzieciństwa bliskość, relacja. To, że wiem jako dziecko, że jestem oczekiwany, jestem chciany i że jestem kochany i że rodzice mają dla mnie czas, mają, nawet jeśli go nie mają, to znajdą ten moment i ja to rozumiem. Może nam się materialnie jakoś nie układa, no ale jesteśmy ze sobą. Finalnie to może będziemy bardziej pamiętać. Teraz nawet grzebię trochę w mojej lokowanej pamięci. Państwo nie widzą, ja mam po prostu fryzurę dość bujną.
Państwo zobaczą, bo w radiu czasem widać.
Czasem. Tak. A, faktycznie. Może być tak, że czasem są to trudne rzeczy, ale finalnie taki moment, kiedy ja przeżyłem coś trudnego i wiem, że mogę przyjść z tym do rodziców i im o tym powiedzieć. I wiem, że nic mnie nie spotka za to złego. I wiem, że mogę być w tym momencie sobą w takiej pełnej wolności. Myślę, że to moglibyśmy przyjąć jako, może nie, że roboczą definicję szczęśliwego dzieciństwa, ale na pewno jakiś punkt wyjścia.